czas na naszą poniedziałkową audycję Czytać, aby być mądrym, podczas której prezentujemy i zachęcamy do czytania, ale czytania nie tak w tego, co gdzieś tam do ręki wpadnie, ale rzeczy wartościowych. I bardzo się cieszymy, że na naszej antenie jest ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Witamy serdecznie, księże arcybiskupie.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria bardzo serdecznie.
Księże arcybiskupie, czytać, aby być mądrym, moglibyśmy powiedzieć w przypadku księdza arcybiskupa, też mamy okazję słuchać księdza arcybiskupa, aby być mądrym albo stawać się mądrzejszymi, ale teraz mam przed sobą w ręku książkę księdza arcybiskupa, która nosi tytuł, no też taki niesamowity, Kto szuka prawdy, szuka Boga. W tej książce są wybrane homilie na temat poszukiwania prawdy, poszukiwania Boga. I na początek chciałbym po pierwsze podziękować za tę książkę, ale też zapytać księdza arcybiskupa, dlaczego tak ważne jest to, żeby poszukiwać prawdy w dzisiejszym świecie, ale też żeby mówić o tym, jak ważne jest szukanie prawdy.
Najpierw powiem, że dziękuję za to pytanie i za możliwość bycia na antenach Radia Maria, że jest to powiedzenie świętej Benedykty od Krzyża, czyli Edyty Stein. To jest jej słowo będące w jakiejś mierze podsumowaniem jej życia, bardzo ciekawego pod względem jej poszukiwań intelektualnych. Wyrosła z rodziny o tradycji żydowskiej, bardzo pobożnej, przynajmniej gdy chodzi o jej matkę. Częściowo rodzeństwo rozpierzchło się, niektórzy nawet zarzucili żydowską wiarę, stali się wręcz ateistami, a ona właśnie przez jakiś czas, będąc u swojej siostry i swego szwagra w Hamburgu, z dala od matki, też zwątpiła w to, czym żyła jako dziecko, a potem już dziewczyna coraz bardziej dojrzewająca w środowisku żydowskim. Niemniej jednak zostało w niej coś niezwykłego, pasja szukania prawdy o człowieku. I stąd jej studia na Uniwersytecie Wrocławskim, a potem stwierdzenie, że to, z czym ona się spotyka, to były wykłady na temat człowieka bardziej w duchu pozytywistycznym, a więc pozbawione odniesienia do transcendencji. To sprawiło, że szukała czegoś bardziej głębokiego i ktoś jej zwrócił uwagę, że jest jakiś bardzo ciekawy filozof, profesor w Getynce. No i ona tam pojechała. To było w tych latach niewiele poprzedzających wybuch I wojny światowej. Tym niezwykłym człowiekiem był twórca fenomenologii Edmund Husserl i całe grono uczniów Husserla, którzy wszyscy pochodzący z różnych środowisk, nawet z różnych krajów, fascynowali się poszukiwaniem prawdy o człowieku poprzez próbę dotarcia do tego, co jest istotą, niezwykłością człowieka. Wybuchła wojna i pierwsza wojna światowa i to, co też niezwykłe, dla nas zupełnie niezrozumiałe, entuzjazm, że jest wojna. I entuzjazm także uczniów Husserla, którzy opuszczają Getyngę i udają się na front, a ona zaciąga się do oddziałów pomocniczych jako sanitariuszka na Morawach dla szpitala wojennego. I tam widzi, co to znaczy wojna, całe te straszliwe tragedie ludzkie. Żołnierze, którzy są przywożeni do jej szpitala, niektórzy umierają na jej rękach, a jej koledzy, a potem także bardzo ceniony przez nią profesor Reinach, na froncie giną, ale też wielu z nich właśnie wtedy w obliczu tych niezwykłych wydarzeń, tej katastrofy, wielkiej wojny, odnajdują Boga. Taka była właśnie historia Reinacha i jego żony. To wszystko też Edycie Stein daje wiele do myślenia. Sama zresztą przeżywa kryzys psychiczny, widząc nieszczęścia tej wojny i dalsze jej poszukiwania, które kończą się u jej przyjaciółki w Bad Bergzabern, kiedy nocą sięga, jak pisze później, na chybił trafił do z wielkiego zbioru bibliotecznego swojej przyjaciółki, która też wtedy szukała Boga. Na chybił trafił, wyciąga książeczkę, okazuje się, że jest to autobiografia świętej Teresy z Avila. Czyta ją całą noc i kończy lekturę jednym zdaniem, das ist die Wahrheit. To jest prawda. I od tego dnia kupuje katechizm Kościoła katolickiego, a potem idzie do proboszcza i prosi, miejscowego proboszcza, prosi o chrzest. Szukała prawdy. Szukała prawdy o człowieku, szukała prawdy o sobie. I to poszukiwanie bardzo krytyczne, bardzo uczciwe intelektualnie doprowadza ją do Pana Boga. Warto też dodać, że wśród tych jej przyjaciół i znajomych z czasów Gettingi był nasz wybitny polski filozof Roman Ingarden. Zawiązała się później między nimi bardzo ciekawa korespondencja naukowa. Ingarden pozostał na pozycjach agnostyka, człowieka, który nie mówi, że Boga nie ma, ale stwierdzi, że nic na jego temat nie może powiedzieć. Z kolei Edyta Stein próbuje go przekonać do prawdziwości tego, co przeżyła i swojego odkrycia Boga i swojej wiary. Ta korespondencja kończy się w jakiejś mierze niepowodzeniem, to znaczy Ingarden pozostał przy swoim stanowisku, ale to też pokazuje naprawdę jeszcze inną, mianowicie, że trzeba być dotknięty, gdy chodzi o wiarę Bożą łaską. Człowiek szuka, intelektualnie jest otwarty, to jest bardzo ważne, ale konieczne jest, żeby uwierzyć i całkowicie zaangażować się w rzeczywistość wiary i Kościoła. Konieczne jest przeżycie spotkania z Bogiem. Czy to wprost, czy przez kogoś innego, czy przez jakąś lekturę, jak to było w przypadku Edyty Stein. W każdym razie dalsza jej droga to już była tylko droga bardzo konsekwentnego dawania świadectwa o swojej drodze, o swoich odkryciach naukowych. Konsekwentna droga także w dążeniu za powołaniem do życia zakonnego. To się dokonało w 1933 roku, kiedy ona wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Köln, w Kolonii, i kiedy przyszedł czas największej próby oddania życia za wiarę, jej męczeńska śmierć w Auschwitz. To jest właśnie prawda, którą ona przeżyła, osobiście doświadczyła, o niej świadczyła, i to jest prawda, która jest dzisiaj niezwykle aktualna w świecie, który chce za wszelką cenę żyć postprawdą, czyli stwierdzeniem, nie ma żadnej prawdy. Wszystko jest bardzo względne. Ewentualną prawdą jest tylko to, co ja powiem, ale w tym momencie bez tego fundamentu prawdy całe życie i człowieka poszczególnego, ale i życie środowisk naukowych, całe życie także społeczne, narodowe, zaczyna być czymś szalenie płynnym, bez jakiegokolwiek zakotwiczenia, i to otwiera drogę na relatywizm. I jeszcze bardziej, co podkreślał wielokrotnie Ojciec Święty Benedykt XVI, to otwiera drogę w kierunku dyktatury mniejszości. Teraz mniejszość, nie wiadomo właśnie dlaczego uważa, że ma jedynie słuszną prawdę, narzuca swoją wizję świata innym, całym społeczeństwom, narodom. Dzisiaj to przejawia się niezwykle dobitnie, niestety, chociażby w postaci ideologii gender.
Ksiądz arcybiskup wspomniał o uczciwym poszukiwaniu prawdy, o tym, że to poszukiwanie, jeżeli w ogóle jest poszukiwanie prawdy, to powinno być uczciwe. Proszę powiedzieć, czy da się w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego dzisiaj tak wielu, z jednej strony nie szuka prawdy, albo chce przedstawić swoje stanowisko czy swój punkt widzenia, a z drugiej strony podchodzi no, w sposób nieuczciwy do tego poszukiwania prawdy wobec też samego siebie.
Bo prawda ma w sobie coś takiego, o czym już mówi klasyczna filozofia, że przyciąga i wymaga. I ta siła wewnętrzna prawdy jest czymś, co jest ważniejsze niż przemoc, niż agresja, bo to dotyczy sprawy ludzkiego ducha. I to jest coś, co się rozgrywa w głębi ludzkiego sumienia. I tutaj można by wrócić do naprawdę niezwykle głębokich i wspaniałych rozważań Karola Wojtyły, kardynała Karola Wojtyły, przedstawionych zwłaszcza w jego książce z 1969 roku Osoba i czyn, kiedy on chce pokazać najpierw transcendencję człowieka, czyli to, że człowiek wykracza poza świat materialny, poza świat natury swoim duchem, a takim szczególnym miejscem transcendencji, czyli wykraczania człowieka poza rzeczywistość czysto materialną, jest rzeczywistość jego sumienia. A sumienie, jeśli nie jest tłumione, jeśli jest, jak on nazwał w jednym ze swoich utworów poetyckich, sejsmografem, czyli narzędziem niezwykle delikatnym, rejestrującym najbardziej głębokie, a dla innych niezauważalne drgnienia ducha. Jeśli jest takie sumienie, to ono mówi, zwłaszcza gdy chodzi o świat wartości, to jest dobre, to jest złe, bo w nas, w każdym człowieku jest zawarte właśnie takie bardzo wyraźne nakierowanie na dobro, na prawdę zwłaszcza o dobru. I dlatego sumienie mówi, to jest dobre, tamto jest złe. Ale sumienie nie tylko pełni tę funkcję czysto informacyjną. Ono jest pewną naszą wewnętrzną siłą, która każe, jeśli coś jest dobre, za tym dobrem iść, a jeśli jest coś złe, to zło za wszelką cenę odrzucać. Czy człowiek może wyjść ponad głos swojego sumienia? Niestety może. I te wszystkie niekiedy tragiczne doświadczenia, czy to poszczególnych ludzi, czy całych społeczeństw, narodów, tę możliwość odrzucenia głosu sumienia tylko potwierdzają. Natomiast, co jest bardzo istotne, dla kardynała Wojtyły, co włożył właśnie w tej książce Osoba i czyn, a potem co ciągle wracało w jego nauczaniu papieskim już jako Jana Pawła II. Autentyczna wolność polega na tym, żeby podporządkować się tej prawdzie, o której mówi właściwie ukształtowane sumienie. Iść za głosem takiego sumienia. Jeżeli się za tym głosem idzie, wymagającym, niełatwym, no to wtedy człowiek jest autentycznie wolny. Buduje wolność swego ducha i buduje wokół siebie przestrzeń autentycznej wolności, która dla innych staje się też czymś niezwykle atrakcyjnym, bardzo ważnym punktem odniesienia w myśleniu innych o sobie, o swoim ludzkim przeznaczeniu. No ale nie jest to wcale łatwe. Nie jest to wcale łatwe, zwłaszcza kiedy to przyniesie się na życie społeczne, państwowe i narodowe. Ja tutaj wracam do słynnego, zapomnianego niestety w dużej mierze już przemówienia Jana Pawła II w Gnieźnie w 1997 roku wobec prezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej, kiedy mówił właśnie o problemach Europy. Polska jeszcze i inne kraje dawnego Ostbloku nie tworzyły Unii Europejskiej, jeszcze do tej Unii nie zostały dopuszczone. I były pewne problemy już wtedy dostrzegane takiej, jakby to powiedzieć, kryształowej ściany, niby niewidocznej, ale jednak dzielącej Europę zachodnią od wschodniej, wbrew tym postulatom Jana Pawła II, że Europa musi, jeśli chce być zdrowa i pełna, musi jednocześnie oddychać obydwoma płucami. I wtedy właśnie papież powiedział, że jeżeli mamy budować prawdziwą Europę, to po pierwsze musimy wracać do jej chrześcijańskich korzeni, a po wtóre tę Europę właśnie taką odnowioną, prawdziwą, gdy chodzi o jej tożsamość, powinni budować ludzie, i tutaj prawie że dosłownie cytuję, bo to pamiętam doskonale, ludzie, których sumienie są wypalone jak cegły w ogniu Ewangelii. I wracamy tutaj właśnie do Ewangelii, do Chrystusa, który mówi o sobie, że jest prawdą i że prawda was wyzwoli. Nie jakakolwiek prawda, ale ta, którą on jest i która zawarta jest w jego Ewangelii, którą głosi jego Kościół.
Bardzo dziękuję, księże arcybiskupie. A zatem, kto szuka prawdy, szuka Boga i ta prawda do Boga doprowadzi, bo Bóg jest prawdą. Dziękuję serdecznie za krótką, ale jakże bogatą w treść rozmowę i zachętę. Dziękuję, księże arcybiskupie.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Ojcu, dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Maria. Niech Pan Bóg za przyczyną Matki Najświętszej wszystkim błogosławi.
Bóg zapłać. Szczęść Boże. Dziękujemy. Oczywiście zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie. Drodzy Państwo, przypomnę, naszym pierwszym gościem w audycji Czytać, aby być mądrym był ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, autor książki, zbioru tekstów, wypowiedzi, homilii Kto szuka prawdy, szuka Boga. W Fundacji Nasza Przyszłość te pozycje możemy otrzymać i zamówić, a kontakt do Fundacji podam Państwu na zakończenie naszej dzisiejszej audycji. Audycja Czytać, aby być mądrym, a na naszej antenie witamy bardzo gorąco panią Jadwigę Czechowicz.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Jadwigo, znana jest pani jako autorka książki, która była również prezentowana na antenie Radia Maryja jako radiowa lektura Kresy i bez kresy. Z dużym ciepłem przyjęta przez naszych słuchaczy, a ja przed sobą mam drugą część tej książki. Proszę powiedzieć, skąd pomysł, inspiracja, żeby kontynuować tę historię?
No cóż, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Maryja, którzy kiedyś zechcieli przeczytać, wysłuchać moją powieść i poznać jej bohaterów. Bardzo pięknie przeczytał ją w radiu pan Piotr Bajor. A ja napisałam dalszy ciąg dziejów rodziny Józefa Rusiewicza, który umarł w pierwszej części książki. W tej drugiej książce główną bohaterką powieści została jego córka Edwarda. Opisane dzieje toczą się w latach od roku 1936 do 1996. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. I właśnie w drugim tomie Kresów i bez kresów opisuję ten czas dramatyczny, tak bardzo tragiczny w historii naszej ojczyzny, kiedy tak dużo ludzi, miliony Polaków poniosło śmierć. A przecież ci, co przeżyli ten czas, doświadczyli traumatycznych cierpień bezpośrednio od agresorów ze strony niemieckiej, jak i rosyjskiej. I chciałam o tym napisać i właśnie to jest tematem mojej książki. Reżimy, tak nazistowskie, jak i komunistyczne, dokonały przecież masowych mordów. ludobójstwa, dokonały deportacji, a także doprowadziły do utraty wolności na przecież niespotykaną wręcz skalę w historii ludzkości. I życie Polaków w tamtych czasach to często niezmierzony trud znalezienia się wobec najeźdźcy i jednocześnie niezatracenia człowieczeństwa. Pisałam o życiu ludzi, którzy zostali doświadczeni niewolniczą pracą. Moi rodzice zostali wywiezieni do Niemiec we wrześniu 1943 roku. I o ich życiu pisałam. Od wybuchu II wojny minęło już 80 lat. I chciałam, aby nie pozostały w pamięci jedynie same suche daty, nazwy miejscowości, w których toczyły się walki, nazwiska generałów i prezydentów, bo warto pisać o ludziach, którzy byli skazani na wojnę. Oni byli skazani, wyrwani ze swojego spokojnego, rodzinnego życia i nagle postawieni wobec takiego trudu, które zdaje się, że nie przeżyliby go, gdyby nie pomoc Pana Boga. Skazani na wojnę, a pomimo to zachowujący swoją godność, godność przecież dzieci Bożych. Tak myślę, że warto pisać wspomnienia, utrwalać je dla przyszłych pokoleń. Wtedy ta wojna okazuje się mniej zimna, ona się okazuje jako przeżycie ludzkie, doświadczenie, a nie tylko jako stan konfliktu politycznego, jakieś zjawisko bezosobowe, które to zjawisko stało się, ono się stało. Bardzo łatwo w tym wszystkim gubi się, kto był krzywdzicielem, a kto był krzywdzony. I pozostaje w pamięci kilku kolejnych, następnych pokoleń, ileś tam faktów bezosobowych. Pozostaje data wybuchu wojny, data zakończenia wojny, a jest coraz mniej wydarzeń pamiętanych, tych, które nastąpiły pomiędzy tymi datami. Oglądamy czasem filmy dokumentalne, widzimy masy zastraszonych ludzi przemieszczających się w tumulcie, w jakimś lęku, kobiety utytłane, niosące bagaże, jakieś dzieci ciągnące za rękę. To jest zmęczenie okrutne. I widzimy tych ludzi, a przecież za każdą pokazaną osobą schowana jest historia jednego życia, jednego dramatu, przecież ważna historia życia, a te historie uczą. Historię tych ofiar skazanych na wojnę. Moi bohaterowie w swoim życiu kierowali się zasadami, gdzie naczelne miejsce zajmuje Bóg, honor i ojczyzna. Oni również po wojnie nie mieli łatwego życia. Bo przecież czasy wojny to tak jakby żyjące równolegle w jednym czasie platformy. Ja myślę w tej chwili o rządzie zdominowanym przez ZSRR i równolegle żyjący Polacy, katolicy. Nie było wtedy telewizji, nie było radia katolickiego, nie było prasy katolickiej. No ale były media służące wiodącej partii, tej komunistycznej. I tak się zastanawiałam, że już wtedy próbowano używać propagandy, która miałaby wpływać na obywateli. Ja pamiętam slogan i na pewno wielu słuchaczy starszych pamięta slogan "Cukier krzepi". Taki był znany slogan, wymyślił go pan Melchior Wańkowicz. Miało to działać i oddziaływać. Ale to nie było najgorszy slogan, to nie był. Najtragiczniejszy był slogan, najsmutniejszy slogan, który wymyślił ktoś przeciwko nam, katolikom. I to był slogan "Religia, opium dla ludu". Szydercze, prześmiewcze działanie. Co było powodem powstania takiego hasła? To była niemoc w zniszczeniu wiary w naszym narodzie. Bo pomimo likwidowania rugowania z przestrzeni publicznej jakichś oznak i symboli katolickich, wszelkich, w kościołach ciągle było ciasno, było pełno wiernych. I wiara nie ustawała pomimo tak destrukcyjnych działań. Ja od kilkudziesięciu lat mieszkam w Łańcucie i wiem, że starsi ludzie, chociaż ja osobiście nie poznałam, a starsi ludzie pamiętają postać siostry służebniczki, siostry Rufiny. Znają ją i pamiętają za jej pracę, taką czynną służbę w szpitalu naszym miejskim. To był właśnie okres po wojnie, kiedy siostry opuszczały szpitale, były wyrzucane z tych szpitali. O tym piszę. Piszę o siostrach Elżbietankach w Zielonej Górze. No niektórym ciężko sobie wyobrazić, że tak jak dla ciała, po to, żeby ono żyło, jest potrzebne powietrze, to, że ludzka dusza potrzebuje wiary. I tak się działo. Pomimo przeciwności, pomimo tego, że istniał komunizm, nachalny komunizm, to wiara się umacniała coraz bardziej. No niestety, to szyderstwo i kpinę, jakie odczuwam, słysząc to hasło religia, opium dla ludu, to teraz w tych obecnych czasach na co dzień dostrzegam szyderstwo, kpinę, bluźnierstwo. No niestety, takie są teraz czasy. No ale tak się zastanawiałam, czy jest wygraną, czy przegraną taka droga prosta, ukryta, bez zaszczytów, ale zgodna z wyznawanymi zasadami. I to było tematem mojej książki. I w tej książce właśnie starałam się odpowiedzieć na pytanie, co w życiu człowieka jest ważne, bez względu na okoliczności, w jakich się znajduje. I co będzie wtedy jego owocem, który będzie dla niego nagrodą. Bardzo chciałam, żeby z mojej książki wyniknęło, że niekoniecznie trzeba wchodzić na szczyty, aby dojść do nieba. I chciałabym przytoczyć fragment dzisiejszej porannej modlitwy z Brewiarza. Fragment hymnu, który akurat na dzień dzisiejszy przypada, a który akurat bardzo dobrze podsumowuje moją książkę. Czy mogę zacytować?
Proszę bardzo.
Ty sam ich wzywasz, a oni z radością, rzucając wszystko, zdążają za tobą. Na ścieżce krzyża, szukając wytrwale Ojca samego. No, to jest coś takiego. I jeszcze bym dodała dalszy ciąg. Ich mężne serce przylgnęło do ciebie i doskonale spełnili twą wolę, a ty im dałeś za wierność niezłomną, wieczną nagrodę. To tak wydaje mi się, sumuje to, o czym chciałam napisać w książce i napisałam.
A resztę oddajemy w ocenę i w ręce naszych czytelników w postaci książki Kresy i Bezkresy, druga jej część. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za zaprezentowanie tej książki. Pozdrawiam serdecznie.
Chciałam tylko jeszcze jedną rzecz dodać. Jestem w trakcie pisania książki, która przypuszczalnie w następnym roku ukaże się. To jest książka o cudach eucharystycznych, które wydarzyły się w naszym kraju. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, a zatem oczekujemy na kolejną książkę. Pani Jadwiga Czechowicz była naszym gościem. Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, i tak dobiega końca nasza audycja. Zaprezentowaliśmy dzisiaj dwie książki księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Kto szuka prawdy, szuka Boga, i pani Jadwigi Czechowicz, Kresy i Bezkresy, część druga. Po te książki można zwracać się do Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. Numery telefonów 94 to numer kierunkowy, 373 11 60. Drugi numer 373 11 61 i trzeci 62 końcówka, a przypomnę numer kierunkowy 94 do Szczecinka. Można również w internecie wyszukać sobie katalog splendor24.pl. No i oczywiście zachęcam Państwa do czytania i wzrastania w mądrości.